Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy. Piątkowe popołudnie to oczywiście czas na naszą audycję w Rytmie Kina. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnej serii, śmiało trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o kino kaskaderskie, no to pionierska wręcz seria, czyli Mission Impossible i Tom Cruise w roli głównej. Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o kino kaskaderskie, no to można powiedzieć, że od tego się w sumie zaczęło? Czy kojarzysz jakiś taki przed Mission Impossible jeden taki większy film, w którym stawiano właśnie na takie wyczyny kaskaderskie?
Znaczy powiem tak, jest kilka takich filmów, ale Mission Impossible jakby opanowało do perfekcji taką równowagę między kinem akcji, kinem szpiegowskim, a popisami kaskaderskimi i oni, co jakby bardzo się chwali i co jest też bardzo trudne w dzisiejszych czasach, mimo tego, jak się technika rozwinęła, to są zawsze filmy, które nie korzystają z CGI jako tapety. To są zawsze akcje robione na żywo, w większości przypadków robione przez Toma Cruise'a. Tam są za każdym razem kłótnie i afery z ubezpieczycielami w związku z tym, bo oni nie chcą, żeby on to robił, ale on bardzo chce i mogą mu naskoczyć, bo jest Tomem Cruise'em i jest jakby filarem tej serii, bez niego to by się w ogóle nie udało. Więc jakby tak, oni są bardzo zasłużeni i wszyscy się śmieją, bo wchodzi nowa kategoria, kiedyś chyba nawet wspominałam, że będą przyznawać Oscary za jakby takie performance kaskaderskie, występy. Tutaj też się przyczynił spory sukces kampanii marketingowej filmu Kaskader i Ryan Gosling, tak, który mocno optował za tym i wszyscy właśnie mówią, że po tym filmie i po tym jak ta... Bo może film nie był jakimś super kasowym sukcesem, ale pokazał ten zawód. Tak, jakby jeśli ktoś nie widział, to niech żałuje, bo to jest świetne kino rozrywkowe, kino akcji i właśnie zrobiło dużo dobrego dla ludzi, którzy w Hollywood są od zawsze, bez nich żaden film się nie odbędzie i pokazuje, jak to faktycznie wygląda gdzieś tam od kuchni i wszyscy się śmieją, że jakby pierwszy Oscar pójdzie dla ekipy od Mission Impossible za to, że udało im się utrzymać Toma Cruise'a przy życiu.
Także... No tak, przecież pamiętam któryś film, bodajże to była czwórka czy piątka, gdzie była scena, że Tom musiał przeskoczyć w pełnym biegu z jednego budynku na drugi,
znaczy, to się potknął standard,
i połamał sobie chyba tam palec czy kostkę skręcił.
Potem sobie chyba wybija barki standardowo i tam skręca coś co chwilę, ale to za bardzo go nie powstrzymuje.
Jedyny problem to, że trzeba po prostu film przesunąć.
Tak, no trzeba jakby produkcję wstrzymać, chociaż on też nie jest taki delikatny i często mimo jakichś urazów to dalej kręcą, tylko po prostu zmieniają plan zdjęć, ale faktycznie jest to coś wyjątkowego, bo starają się, żeby to wyglądało wiarygodnie, mimo tego, że z takiej serii, która bardziej była kiedyś mroczna, właśnie bardziej w stronę thrillera się oddalała, teraz jest już chyba kinem akcji takim pełnoprawnym.
Tak, wcześniej takie pierwsze części, pierwsze trzy zdecydowanie, to był taki typowy szpiegowski.
Tak, tam było dużo mroku, tak. Więc mimo wszystko, że poszli w tą stronę akcji i to jest akcyjniak i na tym się opiera, to starają się, żeby to było wiarygodne, żeby to nie było śmieszne i żeby nie robiło z widza idioty. W czym duża zasługa reżysera, który jako jedyny wyreżyserował więcej niż jedną część Mission Impossible, ale to może za chwilę, bo to do reżyserów przejdziemy. Ale tak, to jest ich znak rozpoznawczy, te sceny kaskaderskie, bo Tom Cruise jest twarzą, jest filarem i siłą napędową serii. On jest producentem, ryzykantem, takim perfekcjonistą. Taka ciekawostka, Jean Reno niedawno był w Polsce, bo promuje swoją książkę i film i opowiadał w związku, że premiera najnowszej części dopiero co była i opowiadał, bo on grał w pierwszej części, jak się pracuje z Tomem Cruise'em i jak się go traktuje na planie i na planie nikt nie mówił, że o, Tom Cruise już przyjechał, nie zaczynamy zdjęcia, tylko wszyscy mówili, że number one przyjechał, numer jeden jest na planie. No i on tam jest takim numerem jeden i to trwa od jedynki, a mamy w tej chwili część ósmą, rzekomo ostatnią.
Tak, to rzekomo, ale
rzekomo,
to wiadomo.
Wydaje mi się, że chyba dużo osób tak myśli, że to jest chwyt marketingowy, bo oni bardzo się przestraszyli, bo przedostatnia część część Dead Reckoning Part 1 zaliczyła wpadkę kasową. To nie było nic strasznego jakby dla nas, bo film zarobił, ale nie tyle, ile chciało studio, więc jakby mamy część finałową, więc taki właśnie chwyt, żeby przyjść, no bo to sentyment i w ogóle, bo to miała być w ogóle, tytuł miał brzmieć Dead Reckoning Part 2, a mamy Final Reckoning, czyli
ostatni zwiat, tak,
chcieli się troszkę odciąć od tego. A co mają na myśli, mówiąc o wpadce budżetowej? Film kosztował około 400 milionów. Ten przedostatni, w którym Marcin Dorociński występował, a zarobił na całym świecie i w Stanach razem chyba 530 milionów, czyli gdzieś tam 130 milionów, chyba coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. A dla studia film się opłaca, jeśli przebije te swoje koszty tak 2-2,5 razy.
No więc tak, jakby, jest dubelek, to jest dobrze.
Dla nich to było coś jakby strasznego i w ogóle się tego nie spodziewali, ale to też nie była wina Toma Cruise'a, to też jest bardzo ciekawa historia i całej ekipy. Zaraz może o tym opowiem, dlaczego tak.
Dzisiaj rozmawiamy o serii Mission Impossible. Mówiliśmy już o tym, że no, przedostatnia część zbytnio się nie zwróciła. A jak to wygląda na razie, jeżeli chodzi o Final Reckoning? Czy mamy jakieś dane, że to jakieś dobre otwarcie?
Tak, dane spływają. Mówimy już o sukcesie kasowym, ponieważ zadebiutował z impetem. Osiągnął rekord otwarcia serii, więc jest dobrze. W pierwszy weekend zarobił niecałe 78 milionów w USA i 127 milionów globalnie. I jakby jesteśmy jeszcze przed premierą w Chinach, to trzeba brać pod uwagę. Miał też bardzo dobre otwarcie w Indiach, więc jakby studio się cieszy, bo już teraz wiemy, że będzie dobrze. Miał premierę w Cannes, o tym też wspominaliśmy, że takie duże produkcje, mimo że nie są może super artystyczne, ale celują w otwarcie na takich wielkich festiwalach jak Cannes, bo to jest jednak prestiż. Tam 7-minutowa owacja, wszyscy mówią, że godne zamknięcie serii, że oczywiście świetna akcja, że te sceny akcji jak zwykle to mega emocje, ale też jakby emocje bohaterów są dobrze przedstawione, więc generalnie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest dobrze. A ostatnia część jakby też taką wpadkę zaliczyła troszkę niezasłużenie, bo wszyscy chwalili na Rotten Tomatoes, tam chyba były też bardzo, bardzo wysokie wskaźniki, jeśli chodzi o widzów. Nie wiem, czy nie 97%, bo to był solidny film, ale Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 wpadło w okienko Barbenheimera. Aha. Czyli Barbie i Oppenheimer jakby nie miało szans, plus jakby Oppenheimer zarezerwował sobie IMAX w Stanach i film z Tomem Cruise'em praktycznie miał tygodniowe okienko na pokazywanie w IMAXach i była w ogóle cała afera z tym, jak Tom Cruise wydzwaniał do IMAXów, do każdego po kolei i robił awantury, że jakby tak nie może być, więc to w ogóle ciekawa historia, ale tak, oni po prostu przegrali ze zjawiskiem już w tej chwili kulturowym, jakim było Barbenheimer, co było fenomenalne, bo te filmy zrobiły takie wyniki na całym świecie. Nikt się tego nie spodziewał, nikt nie musiał reklamować, po prostu ludzie przychodzili, bo to się samo nakręcało. No więc Mission Impossible nie miało za bardzo szans. Ale tak jak wspominałeś, to jest seria rozpoznawalna chyba na całym świecie. Franczyza, która od 2 dekad funduje jakby widzom te widowiskowe akrobacje Toma Cruise'a, takie zakręcone, że po prostu sami nie wiemy, co oni jeszcze wymyślą. Nie ma chyba na świecie człowieka, który nie zna motywu z Mission Impossible, bo to jest
przerabiany wielokrotnie przez wielu muzyków.
Tak, oczywiście, to jakby wszyscy znamy. Nie ma chyba na świecie człowieka, który nie widział albo tej słynnej sceny, albo przeróbki, bo
spadanie
to też było tak, jakby włamanie na linach Toma Cruise'a. Jakby wszyscy to znają, wszyscy to widzieli, wszyscy widzieli pewnie chociaż fragmenty.
Jakby
oni też mają takie swoje stałe haczyki, które zawsze są w filmach. Na przykład to, jak oni zmieniają tożsamość. Te sceny z zrywaniem maski i że nagle
widziałem
mamy twisty.
To było bodajże z przedostatniej części. Jak jest, w ogóle bardzo fajnie to jest nagrane, bo to było nagrane niby z użyciem lustra, a tak naprawdę to był dubler.
Tak.
I że jak Tom Cruise ściąga maskę, jest zupełnie kimś innym.
Tak, ale
to wyglądało naprawdę fajnie.
Też nie używają do tego jakichś sztuczek komputerowych, tylko starają się, żeby to było, dawało efekt, ale właśnie, żeby nie trzeba było gdzieś tutaj czarować komputerem i to zawsze wygląda fajnie. No i oczywiście każda część ma ten swój motyw. Taśma z misją i ta fraza, że this message will self-destruct in 5 seconds. To jest jakby zawsze.
Bardzo fajne jest to, że tam nie ma stricte narzuconego złego. My nie dowiadujemy się, kto tak naprawdę jest na początku złym. to wychodzi w filmie.
Mhm, to prawda. Bardzo często jest tak, że ktoś bardzo blisko współpracujący z głównym bohaterem.
Na przykład Henry Cavill. Przecież nikt się nie spodziewał, że on będzie głównym złym, a się okazało, że trzeba na końcu z nim walczyć.
Tak, z Ethanem Huntem. Nawet Jean Reno. Jean Reno też w pierwszej części był kimś bardzo blisko. Dopiero na samym końcu się dowiadujemy, że współpracuje z tymi złymi i jest ten finałowy pojedynek. To faktycznie też jest ich taki znak rozpoznawczy. Oni się tego trzymają, ale to im dobrze wychodzi. Oni się dobrze bawią. Tutaj też ten perfekcjonizm Cruza ma ogromne znaczenie. No i to, że on znalazł swój taki bromance, czyli on i reżyser czterech ostatnich Mission Impossible, czyli Christopher McQuarrie, człowiek, który dostał Oscara za Podejrzanych z Kevinem Spaceyem. To też jest film, który pewnie chyba każdy kojarzy, bo to jest też fantastyczny film. On dostał Oscara za scenariusz do tego i on z Tomem Cruzem współpracuje już od tylu lat. Oni się absolutnie kochają, ufają sobie. To widać na planach filmów i dlaczego też te filmy, dlaczego on jako jedyny z reżyserów wyreżyserował więcej niż jedną część. Bo jemu to dobrze wychodzi. On pisze scenariusze i on pisze te scenariusze myśląc przede wszystkim o aktorach i o ekipie. On ma stałą ekipę, z którą współpracuje, jest bardzo lojalny wobec nich. Myśli o ekipie, ale też myśli o możliwościach realizacyjnych. Dlatego potem kręcąc te filmy, oni nie muszą korzystać z tych technik komputerowych. To jest fantastyczne, że on ma taki umysł, jest takim człowiekiem, który może wszystko w tym Hollywood. Zaczynał gdzieś tam od pisania tekstów dla innych, nawet się nie podpisywał, a teraz jest to gwiazdą. I z Tomem Cruzem są praktycznie teraz jak bracia. Naprawdę świetnie im to wychodzi. Plus on jest elastyczny pod tym względem, że na planie bardzo często oni zmieniają rzeczy. On nie jest jakby, nie trzyma się tak sztywno scenariusza, tylko jakby daje sobie margines błędu i daje innym możliwość też dodania czegoś od siebie.
Dzisiaj rozmawiamy o serii Mission Impossible. Było o Tomku, było o reżyserach. No właśnie, a ja tu bym chciał jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną kwestię. Człowiek, który przeważnie jest comic reliefem, albo jeżeli gra w swoich filmach, no to przeważnie są to filmy komediowe, ewentualnie czarna komedia, Simon Pegg.
Simon Pegg, tak. Simon Pegg też już od kilku części jest jakby nieodłącznym filarem. To też pokazuje, że ta seria nie stara się być mocno na serio. Oni jakby pozwalają też widzowi poczuć się swobodnie, gdzieś tam się uśmiechnąć, bo Simon Pegg często jest taką odskocznią od tej gęstej akcji, która się tam wydarza. Też się świetnie bawi, też się dobrze dogaduje z ekipą i to jakby to wszystko razem daje taki super koktajl na tą serię, że my nie jesteśmy zmęczeni, mimo że to podkreślam, 8. część.
Tak.
Ale cały czas mają nam coś do pokazania i faktycznie my cały czas patrzymy z niedowierzaniem na te wszystkie akcje, które wyczynia Tom Cruise i nie możemy uwierzyć, bo ja przypominam tylko, że to jest człowiek, który się wspinał na Burj Khalifa.
Tak.
To jest człowiek, który biegał po pociągach. To jest człowiek, który tam kieruje helikopterem, robi skoki halo i w ogóle to jest nieprawdopodobne. I sam fakt też, że za tą serię są odpowiedzialni naprawdę fantastyczni ludzie, no bo teraz mamy faktycznie McQuarrie'a, ale wcześniej pierwszą część w 96 roku Brian De Palma wyreżyserował, więc proszę państwa, to jest naprawdę nazwisko takie, że wow. Następnie był John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird. To są duże nazwiska, oni się nie wstydzą tego, co zrobili, bo się nie ma czego wstydzić. I Tom Cruise, nie wiem też, czy wiesz, ale on miał propozycję wejścia do Marvela.
Jako Iron Man.
Ale on powiedział, że nie, bo on woli jednak swoje Mission Impossible, gdzie ma większą kontrolę i gdzie faktycznie jest tym filarem.
To nie wiem, czy wiesz, ale on nawet później dostał propozycję w Doctor Strange Multiverse of Madness, zagranie właśnie Tonego Starka z innej.
Ale on właśnie nie chciał się angażować w tę serię, bo po pierwsze nie miałby nad tym kontroli takiej, jaką ma nad Mission Impossible.
Nie.
Absolutnie nie, bo tutaj jakby zupełnie inaczej
nie,
to funkcjonuje.
Kevin Feige, jeżeli coś mu nie pasuje, to do widzenia.
Tak, oni by się nie dogadali, bo Tom Cruise jest jakby ogromną osobowością, taką, o której krążą plotki, doniesienia i takie rzeczy, że czasem nie dowierzamy, ale no nikt mu nie podskoczy. No i faktycznie on woli biegać po dachach niż biegać w rajtuzach. Odrzucił propozycję i raczej tego nie żałuje.
My możemy żałować.
No, to by było ciekawe faktycznie, ale kto wie, no Tom Cruise mimo tego wszystkiego, co się o nim mówi, on ma jakiś też dystans do siebie. Może kiedyś faktycznie jakiś cameo w Marvelu. Czemu nie?
No ja bym chciał. No naprawdę bym chciał zobaczyć.
Czekajmy cierpliwie. On się nie starzeje, zawarł pakt z diabłem. Będzie
jak
żył
Keanu
wiecznie.
Reeves, tak.
Więc mamy dużo czasu jeszcze.
Mamy bardzo dużo czasu, chociaż nasz czas antenowy już powoli się kończy, więc powoli trzeba kończyć, ale to nie koniec spotkania z Tomem Cruise'em, bo możemy już oficjalnie powiedzieć, że za tydzień porozmawiamy sobie o Tomku troszeczkę dłużej, o jego filmach dobrych i tych mniej dobrych, a za dziś już dziękujemy. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbyniewska.
Do usłyszenia.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.